Indeks gospodarczy.
Dzień dobry, Maciej Goniszewski. Kolejnym gościem Indeksu Gospodarczego jest pani Paulina Stefańska, która prowadzi swoją agencję kreatywną. Oprócz tego jest doktorantką i współpracuje z uczelniami. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Prowadzi pani agencję kreatywną 16 Deco i prowadzi ją pani w ramach akademickich inkubatorów przedsiębiorczości.
Tak, od 4 lat jestem zarejestrowana jako startup po prostu w ramach inkubatorów.
Czy długo pani przewiduje, że to będzie jeszcze startup? Czy już jest ten etap, kiedy zaczyna pani postrzegać się jako firma?
Nie ukrywam, że jest mi bardzo dobrze w tych ramach akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. A niedawno przenieśliśmy nasze biuro do Business Link, czyli do Olivia Business Center. A na razie nie planuję zakładać działalności gospodarczej. Kto wie, zobaczymy. Dużo też zależy od moich zleceń, od tych ludzi, którzy będą chcieli ze mną współpracować, różne firmy. Zobaczymy, co czas przyniesie.
Proszę opowiedzieć słuchaczom, czym się zajmuje startup 16 Deco.
16 Deco to jest agencja kreatywna, która powstała przede wszystkim po to, żeby łączyć dwa światy. Świat sztuki i świat biznesu. Zawsze naszym priorytetem było to, żeby wspierać młodych artystów, młodych twórców, którzy nie zawsze wiedzą, jak zacząć wychodzić ze swoimi dziełami, pracami do szerszej publiczności. No i agencja zajmuje się przede wszystkim łączeniem tych dwóch środowisk, które pozornie się wykluczają, nie znają, ale często się okazuje, że ten dialog pomiędzy właśnie światem biznesu i sztuki jest możliwy, jak najbardziej możliwy i owocny. Tak więc my jesteśmy agencją, która reprezentuje młodych twórców, organizujemy wystawy, warsztaty, koncerty, no i oprócz tego świadczymy też usługi doradcze, jeśli ktoś takich potrzebuje. Pomagamy wybrać dzieła do wnętrz i organizujemy różnego rodzaju spotkania, wywiady czasami, takie wywiady, które dzieją się na żywo, właśnie w ramach wernisaży. Naprawdę ten wachlarz naszej oferty jest bardzo szeroki. Od 4 lat udało nam się zorganizować dziesiątki różnego typu wydarzeń.
Czy może pani wymienić jakichś artystów, których reprezentujecie?
Tak, na dzień dzisiejszy współpracujemy ściśle z artystką, ilustratorką, która nazywa się Aga Bartosz. Jest to młoda ilustratorka, która otworzyła się niedawno na zupełnie nowe techniki. Zaczynała od malarstwa i ilustracji, a teraz współpracuje na przykład ze studiami tatuażu i jej prace są tatuowane. Pracujemy w takiej sferze nie tylko właśnie tego prezentowania jej dzieł, prezentowania jej projektów, ale także staramy się rozmawiać szerzej z nią i z osobami zainteresowanymi jej twórczością na temat tego, czym jest wykupywanie, posiadanie praw autorskich. Tak więc to są bardzo ciekawe tematy i ta artystka teraz jest na etapie pisania pracy dyplomowej. No, myślę, że jeszcze wiele osób w wielu miastach usłyszy o niej.
Kto jeszcze?
Niedawno zorganizowaliśmy wystawę w September Studio w Gdańsku. Malarki, która z kolei współpracuje ze środowiskami modowymi. Artystka nazywa się Aga Barańska. Jest twórczynią, która współpracuje z wieloma miejscami na całym świecie. Jej prace były prezentowane w Tokio, w Berlinie, w Barcelonie. Naprawdę też polecam zainteresowanie się jej twórczością. No, wystawa w September Studio była jednodniową wystawą i przyciągnęła naprawdę tłumy ludzi. Fotorelacja dostępna jest na naszym fanpage'u, więc też zachęcam, żeby zainteresować się jej obrazami.
Mówiła pani też o tym, że przeprowadzacie szkolenia dla firm. Czy jest duże zainteresowanie w Trójmieście tym, jak aranżować swoje wnętrza w firmach?
Wiele firm zgłasza się do nas, ponieważ jest takie duże zainteresowanie pewnego rodzaju patronatem nad młodymi twórcami. Firmy zajmujące się różnymi branżami zgłaszają się do nas właśnie z pytaniami, czy są w naszych w ramach naszej firmy są jakieś nazwiska twórców, które te firmy mogłyby zaopiekować się tak naprawdę, być pewnego rodzaju mecenasem dla tych artystów. Wiele jest propozycji po prostu organizowania wystaw, które są połączone ze spotkaniami takimi, może nie nazwałabym tego szkoleniem, natomiast bardziej spotkaniem z wykładem. Firmy są zainteresowane takim przemycaniem edukacji artystycznej dla swoich pracowników i to myślę, że jest takim teraz obecnie trendem, żeby zorganizować wystawę, wernisaż w ramach swojej korporacji, plus do tego właśnie wykład lub warsztat, też takie propozycje się pojawiają.
A na czym polega to obejmowanie patronatem? Firmy sponsorują tych twórców, czy może płacą im jakieś stypendium?
Pojawiają się takie pomysły. No najczęściej to zostaje tak zorganizowane, że firmy są po prostu w charakterze zleceniodawcy, który opłaca na przykład pewien czas wynajmu dzieła. I artyści są zadowoleni z tego rodzaju partnerstwa, a firmy też mają właśnie takie poczucie, że wspierają tych młodych twórców, no bo taka firma, która posiada kilka lokalizacji, jest dostępna w kilku lokalizacjach, nie zawsze jest zainteresowana kupowaniem dużej ilości dzieł, natomiast ta usługa wynajmu dzieł od artysty na jakiś czas, powiedzmy miesiąc, trzy miesiące, oczywiście odpłatnie, myślę, że jest korzystna dla obu stron.
Przedsiębiorca ma fajny wystrój w swojej firmie, tak?
Zmienny. Właśnie zmienny. Żyjemy w czasach właśnie takich, gdzie wszystko się zmienia błyskawicznie.
Bardzo oryginalne. To nie jest zdjęcie z hipermarketu, które można spotkać w 50 innych firmach. Dokładnie. Tylko jest to indywidualne dla tej firmy. A z drugiej strony artysta ma jakieś pieniądze i ma okazję takiej galerii trochę w firmach.
Dokładnie. No, 16 Deco świadczy usługi mobilne od samego początku. I wygląda to właśnie w praktyce tak, że my pojawiamy się, zmieniamy wnętrze, zmieniamy całe otoczenie, robimy coś nawet jednodniowego, co wymaga całej pracy, produkcji, zainwestowania. I po dobie znikamy i przenosimy się w inne miejsce. Takie wystawy właśnie się pojawiały na terenie Trójmiasta. Mam nadzieję, że już ktoś o nich słyszał.
Jeszcze inną działalnością, którą podejmujecie, jest edukacja młodzieży. Na czym to polega?
Organizujemy warsztaty, często takie klasyczne warsztaty plastyczne lub też wykłady związane z edukacją o historii sztuki. I to są warsztaty i wykłady dla różnych grup wiekowych, począwszy od dzieci w wieku szkoły podstawowej, skończywszy na studentach plus. Organizowaliśmy też warsztaty dla seniorów, więc naprawdę współpracujemy z różnego rodzaju fundacjami, organizacjami, które mają takie zapotrzebowanie. Najwięcej warsztatów zorganizowaliśmy na terenie Biskupiej Górki. Tam współpracujemy z Fundacją Życie i Pasja i tych warsztatów tam powstało naprawdę mnóstwo o fotografii, o grafice warsztatowej. Nawet zorganizowaliśmy warsztaty cyjanotypii, czyli takiej starej techniki fotograficznej, jeszcze bez aparatów fotograficznych, które prowadziła też zaprzyjaźniona z nami artystka Aga Piasecka. Tak więc naprawdę tam dużo się działo. Oprócz tego w Słupsku też działamy. Co roku w ramach festiwalu Salwa na Deptaku organizujemy za każdym razem takie, można powiedzieć, stoisko, punkt 16 Deco i co roku budujemy nowy program dla mieszkańców Słupska, właśnie warsztatów plastycznych, więc tam może dosiąść się do nas każdy, do naszego stołu siadają i dzieci, i dorośli, każdy.
Na stronie przeczytałem, że osoby, które uczestniczyły w waszych warsztatach, teraz uczą się w różnych szkołach artystycznych, nie tylko w Polsce. Czy to wynikało z jakiegoś waszego programu, czy po prostu wsparliście kogoś, kto już i tak był zdolny?
To nigdy nie było takim programowym założeniem. Zdarzało się często tak, że osoby, które na przykład przygotowywały się u nas do matury z historii sztuki, zdawały ją z dobrym wynikiem i później dostawały się na uczelnie artystyczne za granicą. Mamy uczennice, bo to głównie dziewczyny. Nie wiem, dlaczego dziewczyny są zainteresowane historią sztuki bardziej niż chłopacy. Mamy podopieczne, mogę tak powiedzieć, i w Danii, i w Holandii, i w Berlinie. Tak więc naprawdę cieszymy się, że te granice gdzieś tam się poszerzają. No, naszą rolą nie jest umieszczenie kogoś na uczelni artystycznej. Naszą rolą jest tylko zachęcenie tej osoby, żeby spróbowała swoich sił. No właśnie, taka agencja kreatywna, myślę, że pełni funkcję nie tylko organizacyjną, ale też inspiracyjną.
W tym momencie proponuję przerwę, chwilę na muzykę. Za chwilę wracamy. Attracted by the lights, listen to the jazz in Harry's bar. And I know it won't be long before they play that song. Do you know how wonderful you are? It's a sentimental sound. Make me wanna fool around with somebody who is wishing on a star. I'll pull my hat down low, go up and say hello. Do you know how wonderful you are? I've always struggled with the art of conversation, and there'll be those for whom the song has no appeal, but I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast. Some things are built to last. I've seen it all go down in Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? And there'll be those for whom the song has no appeal, but I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast. Some things are built to last. I've seen it all go down in Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? Do you know how wonderful you are? Do you know how wonderful you are? Witam po przerwie. Naszym gościem jest Paulina Stefańska, która prowadzi firmę 16 Deco. Wróćmy do pierwszej podstawowej działalności, czyli wspierania młodych artystów. Jest ktoś, kto maluje, czuje, że ma talent. Znajomi mówią, że to, co robi, jest ładne, że mógłby wystawiać. i taka osoba co ma zrobić, żeby zaistnieć na rynku?
Powiem tak, nie ma jednej recepty, nie ma jednego przepisu dla wszystkich. Ja wierzę w to, że człowiek jest stworzony, żeby tworzyć. Natomiast nie działa to w taki sposób, że jesteśmy w stanie wypracować jakiś jeden schemat, jeden program i to przynosi założone rezultaty. Bardzo często jest tak, że zgłaszają się do nas młodzi twórcy, którzy mają już pewien dorobek, mają po prostu prace gotowe w teczce, które można gdzieś pokazać. Natomiast czas mija i po roku, dwóch ta ich twórczość ewoluuje. Każdy artysta ma pewne fazy rozwoju swojej twórczości i to, co przyniósł do nas w tej teczce na samym początku, na pierwszą rozmowę przy kawie, może za dwa lata już nie być dla niego tym takim, w cudzysłowie, towarem, który on będzie chciał pokazywać szerszej publiczności. Tak więc my pracujemy z artystą do tego stopnia tak indywidualnie, tak bardzo skupiamy się na i potrzebach tego twórcy i też łączymy różnego rodzaju możliwości artysty, miejsc, z którymi współpracujemy, że rezultat jest nie do przewidzenia, bo bardzo często pojawiają się nieoczekiwanie propozycje jakiegoś stażu, propozycje jakiejś nieoczekiwanej współpracy, często w rejonach, których ten artysta w ogóle na początku nie przewidywał, że się tym zajmie. Myślę, że tak właśnie było z tą artystką, z którą teraz współpracujemy, z Agą Bartosz, że zaczynała od malarstwa i ilustracji, a teraz współpracuje ze studiem tatuażu, niejednym, że tworzy projekty nadruków na jakieś materiały. Tak więc powiem szczerze, że gdyby ktoś przyszedł do mnie i zapytał się, co trzeba zrobić, żeby zaistnieć na rynku, bym po prostu powiedziała: próbować, poznawać ludzi, nawiązywać dialog tam, gdzie się da i nie zamykać się na różne możliwości, bo to bardzo często działa w ten sposób, że no po prostu każdy dzień może przynieść coś zupełnie nowego. I jeśli artysta się zblokuje, bo będzie miał pewne założenia na wstępie, to być może nie pójdzie dalej, być może ta jego twórczość nie będzie się rozwijać. No, myślę, że właśnie takie pozbycie się uprzedzeń i blokad jest pomocne w rozwoju.
Jak wygląda taka współpraca z artystą? Czy on musi coś wam płacić za to, że go reprezentujecie? Czy...
Mamy stworzony program opieki artystycznej. Nazwaliśmy ten program Bazar. I polega to na tym, że artysta podpisuje z nami umowę na cały rok i płaci nam 16 zł miesięcznie.
I stąd te 16
tak,
deko.
Tak, jest to symboliczna kwota. Nie trudno się domyślać, że no, to nie jest wielki biznes dla nas. Natomiast my naprawdę chcemy pomagać twórcom. I przez ten cały rok mamy czas, żeby poznać się z artystą przede wszystkim, żeby być w stałym kontakcie, czy to osobiście, czy to mailowo. I każdy miesiąc przynosi coś nowego. Naszym zadaniem jest to, żeby łączyć artystę z miejscami, ze zleceniodawcami, no i też, żeby go inspirować. Często po prostu jesteśmy w takim charakterze kogoś, kto wysłucha, kogoś, kto powie, co sądzi o danym pomyśle. I po roku możemy sobie robić taki pierwszy bilans, pierwsze podsumowanie, no i potem pracujemy dalej.
Skończyłaś Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki. Jak byłaś przygotowana po tych studiach do tego, żeby prowadzić własny biznes? W ogóle skąd pomysł na własny biznes?
Na moich pierwszych studiach byłam przekonana, że czeka mnie kariera naukowa. Byłam przekonana, że będę jedną z tych osób, które godzinami będą siedzieć w bibliotece i pisać teksty. Natomiast często chyba jest tak, że te świeże pomysły na młode biznesy pojawiają się zupełnie z przypadku i dopiero po jakimś czasie ludzie orientują się, że to, co robią hobbystycznie, to, co robią poza godzinami, w cudzysłowie pracy, okazuje się, że to jest jednak pomysł na firmę. I tak było w moim przypadku, że ja zawsze obracając się w środowisku artystycznym, czy to muzyków, czy artystów sztuk wizualnych, dla mnie naturalne było, że organizowaliśmy z przyjaciółmi pewne wydarzenia artystyczne. Dla nas codzienność to było właśnie siedzenie przy stole, poznawanie nowych twórców, łączenie tych twórców z osobami z innych branż. I to działo się w takiej sferze prywatnej. I po jakimś czasie zorientowałam się, że to, co robimy, jest już pewnego rodzaju biznesplanem, tylko trzeba to zalegalizować, opracować, przemyśleć mądrze. I później, kiedy już trafiłam na Akademię Sztuk Pięknych, na drugi stopień studiów, na krytykę artystyczną, no to stało się to dla mnie oczywiste, że powinnam założyć firmę, że powinnam organizować oficjalnie wydarzenia, warsztaty, wernisaże, koncerty. No i tak to się zaczęło. I pierwsze wydarzenie 16 Deko, czyli wystawa rzeźb studentów, to było naprawdę duże przeżycie dla mnie, bo okazało się, że to, co można robić prywatnie, z takim pełnym luzem, z takim poczuciem, że stoimy sobie ze znajomymi w kręgu najbliższych, jest czymś zupełnie innym niż organizowanie tego profesjonalnie, niż informowanie prasy, telewizji o tym. Dzień dobry, zapraszamy, tutaj mamy wystawę. I miałam to szczęście, że ta wystawa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Miałam to szczęście, że na ten wernisaż przyszło wielu dziennikarzy, przyszło wielu też nabywców tych dzieł sztuki, bo wystawa była połączona ze sprzedażą. I to był dobry start. To był taki początek, który dał mi i artystom, których wtedy znałam, którzy zaufali mi i chcieli ze mną działać, to dało takiego porządnego kopa do działania. I wtedy już tak co miesiąc, dwa organizowaliśmy kolejne wystawy i nie przestaliśmy.
Ci artyści to byli studenci z ASP, czy jeszcze
tak,
coś innego?
Tak, to byli studenci z ASP i właśnie ta wystawa i pomysł wziął się z takich zwykłych rozmów na korytarzu wśród studentów, że rzeźby, które oni stworzyli w pracowniach, gdzieś tam marniały, nie mieli tego gdzie trzymać, w wynajmowanych przez siebie pokojach nie mieli takiej możliwości, więc te rzeźby marniały na tyłach małej zbrojowni w Gdańsku. No i powstał pomysł, żeby zorganizować wystawę tych niszczających na rampie rzeźb. I roboczo sobie nazwaliśmy tę wystawę rzeźb. I to naprawdę przyciągnęło tłumy. I to zostało zorganizowane w prywatnym ogrodzie. W prywatnym ogrodzie w domu w Sopocie Górnym pod samym lasem. Ludziom też spodobała się ta idea, że nie jest to hermetyczna, chłodna galeria sztuki, gdzie niektórzy boją się wejść, ale zwykłe takie sąsiedztwo, można powiedzieć. I po prostu otworzyliśmy bramę i zapraszaliśmy ludzi z ulicy. I różni widzowie podchodzili. Nawet tacy, którzy uważali, że nie, no ja się nie znam na sztuce, to ja nie powinienem tu być. No ale jedną z takich misji 16 Deko jest też właśnie zapraszanie tych osób, które twierdzą, że się nie znają. A ja wierzę w to, że nie trzeba skończyć studiów, żeby móc oglądać sztukę, tak? To jest mit, to jest takie kłamstwo, które gdzieś tam panuje w niektórych środowiskach. Moją największą satysfakcją jest to, kiedy widzę, że ludzie z zupełnie innych środowisk niż artystyczne przychodzą, zaczynają nawiązywać rozmowę z twórcami. I też widziałam po artystach, że te rozmowy z przechodniami były dla nich tak owocne. No tak więc myślę, że 16 Deko jest nie tylko agencją kreatywną, ale też taką mobilną przestrzenią do łączenia różnych środowisk.
Jakie były ceny tych pierwszych sprzedanych prac?
Często jest tak, że ja już to zostawiam pomiędzy twórcą a nabywcą, bo ja jestem tylko po to, żeby poznać ich ze sobą. Ale te ceny były rozsądne. Były takie rozsądne jak na rynek nasz polski, trójmiejski. Młodzi artyści często mają ogromny problem z wyceną swoich prac. Ja im towarzyszę tylko w momencie, kiedy naprawdę potrzebują porady, jak wycenić dane dzieło. Natomiast no, myślę, że te wszystkie rozmowy twórców z nabywcami no, były owocne, ponieważ te prace zostały sprzedane. Tak więc no, ceny na pewno były porównywalne do tych aukcji młodej sztuki. Myślę, że taka odpowiedź już coś rozjaśni słuchaczom.
Dlaczego 16 deka, na przykład 18, 17 albo 23?
16, ponieważ dom, w którym organizowaliśmy te pierwsze wystawy, pierwsze jakieś burze mózgów przy stole, właśnie ma numer 16. to stąd.
A deko?
Deko, ponieważ ja wierzę w to, że sztuka ma również funkcję dekoracyjną, o której niektórzy zapomnieli w XXI wieku. Moje prace pierwsze, dyplomowe właśnie zajmowałam się w nich sztuką dekoracyjną XIX-XX wieku. Dlatego na tamtym etapie ważne dla mnie było to, żeby to połączyć.
Znalazłem tytuł pracy licencjackiej między secesją a art deco. Myślałam, że może od tego art deco.
Tak, to był ten czas właśnie, kiedy pomysł na 16 deco rodził się w mojej głowie. Jednocześnie pisałam pierwszą moją poważną pracę naukową, czyli licencjat. No myślę, że właśnie na tamtym etapie bardzo często pojawiało się gdzieś to hasło deco, dekoracja i stąd nazwa 16 deco.
W tym momencie proponuję przerwę, chwilę na muzykę. Za chwilę wracamy.
Sam nie rozumiem, skąd to mi się bierze, że jestem mitologiczne zwierzę, ni to świniobyk, ni to kotopys, w ogóle z innych stron. Idę powiedzmy wieczorem z Arturem, nagle księżyc wschodzi nad murem, Artur ostrzega, bo dobry kolega, nie patrz, a ja jak bubr. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Wy się nie dziwcie, śliczni panowie, 6 lat po świecie tułał się człowiek, a tutaj Polska i harfa eolska, w ogóle cud jak z nut. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Niech epitafium mi napiszą, tu leży magik i mam piszą, pod spodem taki tekst.
Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal.
Liryka, liryka,
witam po przerwie. Naszym gościem jest Paulina Stefańska, która prowadzi firmę 16 Deco. Będąc studentką czy to Uniwersytetu Gdańskiego, czy później ASP, byłaś na kierunkach niezwiązanych z ekonomią, zarządzaniem. Skąd wzięłaś wiedzę, jak prowadzić firmę, co trzeba robić i tak dalej?
To wszystko jest zasługa akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. Ja jak taki typowy żółtodziób przyszłam na rozmowę wstępną, do dyrektora Przemysława Soli i powiedziałam, mam taki i taki pomysł, nie mam pojęcia, jaka jest różnica między brutto i netto, nie wiem, jak się wystawia fakturę, ale pomóżcie mi. I tak to się zaczęło. Ja się trochę śmieję, bo teraz moja wiedza no, oczywiście jest już inna niż te 4 lata temu, ale gdyby nie inkubatory, to naprawdę byłabym jedną z tych osób, które dalej nie rozróżniają brutto i netto.
A co oprócz tego brutto netto było najtrudniejsze do przyswojenia?
To znaczy, no tak, ja, tak jak już tu zostało wspomniane, nie mam żadnego wykształcenia związanego z zarządzaniem czy ekonomią. Tak więc ja po prostu potrzebuję wsparcia księgowego, prawnego również. I inkubatory to zapewniają. To jest wszystko, można powiedzieć, w pakiecie. A więc oprócz tego, że musiałam sama dużo czytać i chodzić na proponowane mi szkolenia, no to zawsze mogłam liczyć też na pomoc kadry AIP. I nawet jeśli czegoś zupełnie nie rozumiem, nie umiem policzyć, bo po prostu nie mam takich zdolności, to zawsze była tam osoba, która była w stanie mi pomóc, odpowiedzieć na jakieś niejasności. No i tak 16 Deko funkcjonuje.
A skąd w ogóle wiedziałaś, że istnieje coś takiego jak akademickie inkubatory przedsiębiorczości?
Chyba dowiedziałam się przez internet. Chyba jakoś Facebook mi podpowiedział, kiedy zobaczyłam jakiś, nie wiem, czy post sponsorowany, czy po prostu trafiłam przypadkiem na fanpage AIP. Chyba tak trafiłam i pomyślałam sobie, to jest coś dla mnie. To z tego, co pamiętam, tak właśnie to wyglądało.
Mówisz, że cały czas jesteś na tym etapie startupu, że cały czas jesteś po 4 latach z AIP. Czy przewidujesz, że kiedyś odejdziesz?
No myślę, że są takie sezony, kiedy niewiele się dzieje, szczególnie eventowo, no bo nie ukrywam, że 16 Deko też bardzo dużo swoją stabilizację finansową opieramy na eventach bardzo często, w festiwalach. I jest, kiedy jest taki martwy sezon, kiedy niewiele się dzieje, czy to w Trójmieście, czy w Słupsku, no to są momenty, kiedy zastanawiam się, co dalej. Natomiast zazwyczaj po takim martwym sezonie przychodzi boom, wiosna, tak jak teraz, i wtedy już nie mam takich głupich pomysłów, bo jednak warto jest moim zdaniem być wiernym swoim założeniom i to zazwyczaj przynosi dobre owoce.
Miałem na myśli raczej drugi kierunek, czyli że firma się tak rozwinie, że nie będziesz potrzebowała tego AIP-a.
To też jest druga opcja, oczywiście. Tak jak wspomniałam na początku rozmowy, no ja naprawdę czuję się bezpiecznie w ramach inkubatorów przedsiębiorczości. Myślę, że założenie działalności gospodarczej miałoby dla nas sens, ale wtedy potrzebowalibyśmy mieć znacznie większą ilość i pracowników, i zleceniodawców. Myślę, że to też wiązałoby się z tym, że musiałabym rezygnować z działalności naukowej, bo jednak doba ma tylko 24 godziny, a ja wciąż wierzę w to, że tą ważną częścią mojego życia jest praca naukowa. Dlatego no, póki co myślę, że inkubatory to jest idealne rozwiązanie dla osób, które chcą łączyć swój rozwój edukacyjny z małym biznesem.
Jaka to jest ta praca naukowa?
No obecnie jestem na drugim roku socjologicznych studiów doktoranckich. Zaczynam zagłębiać się właśnie w te nowe dla mnie rejony po historii sztuki i krytyce artystycznej na Akademii Sztuk Pięknych. Przyszedł czas na socjologię sztuki. Póki co jeszcze nie chcę za dużo o tym mówić. Z profesor Moniką Mazurek pracujemy nad moim doktoratem. Myślę, że za dwa lata będę pewniejsza w tym, o czym chcę opowiedzieć czytelnikom lub słuchaczom.
Prawdopodobnie chcesz jakoś to wszystko połączyć, tą swoją wiedzę biznesową z tą naukową, wykorzystać. Jaką przyszłość tutaj widzisz?
No powiem szczerze, że jeszcze do niedawna nie spodziewałam się, że zajmę się socjologią sztuki, że w ogóle zajmę się socjologią, ale jednak praca z artystami, praca z ludźmi w ramach 16 Deko pokazała mi tę zupełnie nową stronę. Więc to, co ja w tym momencie robię, nie jest ani historią sztuki, ani biznesem, ani w pełni socjologią. Zobaczymy, co to będzie za ciekawy interdyscyplinarny miks. Jestem bardzo zainteresowana organizacją konferencji naukowych. Zebrane doświadczenie przez 4 lata dotyczące organizacji eventów typu koncerty, wykłady i warsztaty, no i oczywiście wystawy, to doświadczenie dało mi takie poczucie, że naprawdę ta strona techniczna organizacji wydarzenia, eventu jest moją mocną stroną. I chciałabym spróbować teraz zająć się organizacją konferencji naukowych, może mniejszych spotkań, ale właśnie w tej sferze naukowej. Zobaczymy, co przyniesie czas. Póki co myślę, że tak jak zawsze radzę moim artystom, z którymi współpracuję, tym, którzy są pod skrzydłami 16 Deko, próbuj. Najwyżej nie wyjdzie. Wejdź w pewną nową dziedzinę, zobacz, co możesz z tego wyciągnąć, zobacz też, co możesz tam zostawić po sobie. I myślę, że tak jak im to mówię, to tak do siebie samej teraz mogłabym powiedzieć, że nawet jeśli ktoś ukończył pewne studia, to nie znaczy, że musi się zamykać w pewnych ramach danej dziedziny. Myślę, że to będzie teraz czas eksperymentów dla mnie.
Jeszcze wracając do twoich artystów, czy oni mają szansę właśnie żyć za to, co robią, ze sztuki?
Wielu z nich jak najbardziej tak. I to jest jedna z takich naprawdę porządnych, to jest porządna doza satysfakcji dla mnie, że widzę, że po roku, dwóch współpracy z artystami widzę, jak rozwinęli skrzydła. Że na przykład osoba, która zaczynała od robienia ceramiki, w tym momencie współpracuje z jedną z największych firm projektujących wnętrza w Niemczech. I widzę, że po prostu od naprawdę drobnych kroków można rozpocząć ogromną, międzynarodową, nie boję się tego słowa użyć, międzynarodową karierę. Widzę po prostu taką zależność, że w momencie, kiedy twórca uwierzy w siebie i w swoje możliwości i zaczyna próbować, zaczyna właśnie eksperymentować, zaczyna otwierać się na ludzi i projekty, to naprawdę przynosi zaskakujące efekty. I wielu twórców utrzymuje się tylko i wyłącznie ze sztuki, mimo że kiedy poznawaliśmy się, to na przykład pracowali w gastronomii, jako studenci. I myśleli, że tak już będzie, że w ciągu dnia będą pracować tam, gdzie pracują, a wieczorami będą tworzyć. No a czas pokazał, że to nie jest konieczne i teraz mogą żyć tylko i wyłącznie z tego, co wytworzą.
Czy jeżeli oni rozwijają skrzydła i zaczynają wchodzić na ten rynek międzynarodowy, odchodzą od 16 Deko, szukają większych agencji? Jak to wygląda?
Tak, my bardzo często żegnamy się z uśmiechem z artystami, którzy często wyprowadzają się za granicę lub zakładają swoją działalność. To jest naturalna kolej rzeczy Nikogo nie trzymamy na siłę. To 16 Deko nie powstało po to, żeby chwalić się nazwiskami. 16 Deko powstało po to, żeby wyposażać ludzi, inspirować i idziemy dalej, każdy w swoją stronę. I to jest tylko i wyłącznie nasza duma, że kiedyś możemy opowiadać, z kim współpracowaliśmy i że ten artysta zaczynał u nas.
A nie myślałaś o tym, żeby 16 Deko rosło razem z nimi, żeby wychodziło na ten
rynek? Ale 16 Deko rośnie, oj, jak najbardziej. Ja na samym początku, kiedy działaliśmy tylko w tej sferze ogrodowej, prywatnej, czyli zwykłe jakieś takie wystawy w plenerze, ja wtedy nie przypuszczałam, że będą się do mnie zgłaszać wielkie międzynarodowe korporacje z propozycją współpracy. Nie spodziewałam się, że w ogóle ktokolwiek na przykład z prasy zainteresuje się tym, co robimy, I pierwszy telefon z jednego z największych dzienników trójmiejskich dla mnie był ogromnym wyróżnieniem. I to już potem jak taka kula śniegowa się zaczęło napędzać. Ja mam wrażenie, że mam taką pewność, to nie jest tylko wrażenie, to jest pewność, że 16 tylko się rozwija. No tak jak mówię, doba ma tylko 24 godziny, startup jest jednoosobowy. W momencie, kiedy dochodzą inne obowiązki, to też myślę, że takie nadmierne ambicje, nadmierne zadzieranie nosa na wczesnym etapie nie byłoby wskazane. Ja też miałam okazję obserwować różnych młodych przedsiębiorców, którzy zaczynali działać w sferze artystycznej i te biznesy galerie, agencje szybciutko się zamykały, bo no niestety często bywało tak, że te osoby bardzo mocno chciały istnieć, a to, co było wewnątrz, to, co było treścią tego bycia na rynku, nie było aż tak interesujące, nie było aż tak wartościowe. I mimo, że temat marketingu, promocji nie jest mi obcy, to jednak myślę, że najpierw musi być ta treść, ta wartość, a potem dopiero zastanawiamy się nad promowaniem. Kiedy jest to na odwrót, że najpierw myślimy o pewnych technikach prezentacji i sprzedaży, a potem zastanawiamy się, o czym możemy mówić, to myślę, że to jest postawione na głowie. Dlatego mi odpowiada to tempo 16 deko, jakie jest. Myślę, że to jest mały, spokojny biznes w spokojnych, akademickich inkubatorach przedsiębiorczości, a może za 10 lat powiem, że to jest właśnie przepis na sukces. Moim marzeniem jest zatrudnianie ludzi. To jest to, do czego dążę. Moim marzeniem jest właśnie szukanie środków finansowych dla twórców na różnego rodzaju projekty i jeśli to uda mi się osiągnąć z jakimś zespołem na stałe zatrudnionym w firmie, to myślę, że to będzie już osiągnięty ten cel, który na dzisiaj mam.
Jakie najbliższe przedsięwzięcia planuje 16 Deko?
16 Deko niebawem będzie otwierało sklep internetowy, w którym będą dostępne różnego rodzaju prace artystyczne, ale nie tylko obrazy i rzeźby. Nie chcę, żeby to była galeria internetowa. Będziemy otwierać się na sferę designu, właśnie sztuki dekoracyjnej, biżuteria autorska, grafika, ilustracja. Tak więc myślę, że w ciągu kilku miesięcy to będzie taka duża, duża nowość. Nad tym teraz pracujemy. No i oprócz tego coraz większa ilość eventów. Właśnie pracujemy nad kolejną edycją festiwalu Salwa w Słupsku. Przygotowujemy kolejne warsztaty, a tam przewija się kilkanaście tysięcy osób w ciągu tego jednego dnia, więc rąk do pracy nie będzie brakowało. Takie tworzenie miejsc kreatywnych, nawet jeśli to jest deptak, plaża, nie wiem, ogród, to też wymaga bardzo dużej ilości i pracy, i pomysłów, i zdolności technicznych, nie jednej osoby, ale całego zespołu. Tak więc cały czas bazujemy właśnie na tych znanych nam już schematach, ale z nowymi pomysłami, z nowymi możliwościami, żeby po prostu cały czas oferować naszym odbiorcom nowe projekty, które potem mogą oni razem z nami stworzyć i zabrać do domu i też poczuć się przez chwilę twórcą.
Bardzo ci dziękuję za przybycie do studia Radia Mors. Przypomnę, że naszym gościem była Paulina Stefańska, właścicielka firmy 16 Deko, działającej w ramach akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, a także doktorantka socjologicznych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję również.
Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Indeks gospodarczy.